Są takie tematy w przestrzeni publicznej, które same grzeją. Grzeją, czyli podnoszą bardzo wysoko temperaturę medialnych kłótni, temperaturę sporów, które toczymy między sobą za wzięcie gdzieś tam na portalach internetowych czy na portalach społecznościowych, temperaturę tego, co dzieje się między przedstawicielami partii A i partii B w studiach telewizyjnych i podczas różnego rodzaju debat. Jednym z takich tematów najbardziej znanych jest aborcja, o której był już materiał, ale dziś zajmiemy się tematem o trochę innym charakterze. Sytuacją, kiedy bardzo mała grupa ma bardzo dużo do powiedzenia w pewnych sprawach i bardzo jej zależy na tym, aby takie dyskusje o ważnej dla nich sprawie stały się dyskusją szeroko publikowaną i szeroko komentowaną. Zapraszam Was dzisiaj na tym, jak w ramach technik manipulacji wykorzystywane są badania naukowe. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach i w kolejnym odcinku z serii Techniki Manipulacji. Jeśli jesteście na tym moim kanale nowi, to zerknijcie na playlisty. Cała lista związana z technikami manipulacji jest już dzisiaj całkiem spora i będzie ona rosła, bo tych technik wykorzystywanych przeciwko nam, do tego, aby nas wykorzystać do walk między sobą, zamiast zajmować się sprawami, które w tym czasie robią politycy w zaciszach Sejmu czy gabinetu, takich rzeczy będzie znacznie więcej, bo na co dzień wykorzystywane są znacznie częściej. Dlaczego użyłem tego cykcyka, tego cudzysłowu wokół słowa naukowe przy haśle badania naukowe? Bo tak czasami jest, że badania, które stanowią podstawę do ogromnych zmian w przepisach, ogromnych zmian w tym, jak jesteśmy traktowani przez państwo, przez policję, przez prokuraturę, czy nawet w rozmowach między sobą, nawet w relacjach między nami, Polakami, bardzo często wykorzystuje się coś, co w żadnym przypadku naukowe nie jest, a tylko ma sprawiać takie wrażenie. Temat tych zafałszowanych albo pisanych i tworzonych pod konkretną tezę, pod konkretną polityczną potrzebę badań jest na mojej liście do zrobienia od wielu miesięcy. Tyle tylko, że potrzebował pewnie jakiegoś lekkiego szturchnięcia i tym szturchnięciem jest materiał, który opublikował na swoim kanale Łukasz Warzecha. Ja link do tego materiału wrzucę Wam zarówno do opisu tego odcinka, jak i do pierwszego przypiętego komentarza, bo jest to fajny materiał pokazujący, że tak naprawdę na poziomie głosowań, na poziomie podejścia, na poziomie działań, realnych działań, a nie tego, co mówią, nie tego, co obiecują, różnica między PiS-em i PO jest naprawdę nikła i minimalna, bo obie te partie są silnie lewicowe, są silnie socjalistyczne i mają tak naprawdę bardzo podobny program. Tyle tylko, że w tym materiale Łukasza znacznie więcej jest o partiach, a ja chciałbym się skupić tylko na tym fragmencie dotyczącym właśnie sposobu prowadzenia badań naukowych. O czym będziemy mówić? Łukasz wziął na tapet sprawę związaną z tymi danymi, które są wykorzystywane do zmian przepisów dotyczących traktowania przestępstw seksualnych w życiu codziennym Polaków. Mówi, mowa tu oczywiście o ustawie, która określa kwestie związane właśnie z gwałtem, z molestowaniem seksualnym, z tym wszystkim, co dotyczy tej sfery mocno jednak subiektywnej. Sfery, która tak naprawdę, jak patrzymy na dane policyjne, to przez ostatnie wiele lat pięknie nam się zachowywała. Tych przestępstw związanych z gwałtami było znacznie mniej. Z roku na rok ta liczba spadała. No jak tu popatrzymy sobie na dane publikowane przez Komendę Główną Policji, w roku 2010 było ich około 1500, natomiast w roku 2021, zanim jeszcze uruchomiła się nam ogromna fala migracji, zarówno tej migracji związanej z uchodźcami z Ukrainy, jak i również przy okazji ich przejścia ogromną ilością ludzi, którzy uchodźcami nie są, pochodzą z dziwnych krajów i mają tu po prostu, czy powinni mieć tu w Polsce status zwykłego migranta, bo w roku 2021 tych gwałtów policja odnotowała zaledwie 1081. Ktoś powie, kurczę pieczone, zaledwie 1000, chyba sobie jaja robisz, to jest ogromna liczba skrzywdzonych kobiet, to jest ogromna liczba kobiet, które w swoim życiu będą miały ogromny problem mentalny, psychiczny, bo przemoc seksualna to jeden z najbardziej bestialskich, jeden z najbardziej niszczących elementów tego, co może się przydarzyć kobiecie w jej dorosłym, ale też niestety czasami dziecięcym fragmencie życia. Ja tu absolutnie nie próbuję umniejszać tej ilości. 1081 kobiet skrzywdzonych przez przestępstwa seksualne to jest liczba absolutnie ogromna i to jest ogromna liczba tragedii. Natomiast musimy być realistami i musimy mieć świadomość, że te 1081 przestępstw na kraj, który w roku 2021 miał około 36 milionów mieszkańców, To jest liczba minimalna, to jest liczba malutka w porównaniu do bardzo, bardzo wielu miejsc na świecie. Polska jest przez wiele feministek pokazywana jako kraj, w którym jest ogromna ilość zła, w którym źle się dzieje, w którym los kobiety jest przekichany. Ja sam na to bardzo często patrzę, bo mam dwie córki i żonę, która przecież pod takie właśnie przestępstwa seksualne, szczególnie popełniane poza domem, poza relacjami romantycznymi, damsko-męskimi, są narażone. Natomiast jak porównamy sobie te polskie wyniki, te dane spadającej przestępczości seksualnej, przynajmniej do roku 2021, z tym, co dzieje się w krajach zachodniej Europy, czy szerzej świata, to jesteśmy tu absolutnie w czubie. Jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych dla kobiet pod względem przestępstw seksualnych krajem na całym świecie. Łukasz wziął te badania na tapet, ponieważ one pokazały pewną wartość, która jest szokująca. Mianowicie pani minister Kotula, tak, ta pani minister, której nie tylko doktorat z kardiologii bodajże, tak, czy jakiejś innej wyjątkowo zaawansowanej dziedziny medycznej, ale nawet magister się nie udał. Pani magister Kotula, czy pani minister Kotula, wybaczcie, przejęzyczenie, tak popularne w ostatnim czasie, przynosiła do dyskusji nad tą właśnie nową ustawą, czy nad zmianą na temat tej ustawie o przestępstwach seksualnych, przynosiła szokujące dane o tym, że zaledwie 8% przestępstw seksualnych popełnianych w Polsce jest zgłaszanych policji. Postanowiono się więc przyjrzeć bliżej tym informacjom. Łukasz zrobił tutaj świetną robotę, patrząc i analizując na badania, które były prowadzone, które były podstawą do tej informacji o tym, że zaledwie 8% przestępstw seksualnych w Polsce jest zgłaszanych. I myślę, że wyniki tego to jest coś, co chciałbym dzisiaj Wam pokazać. Do samego materiału Łukasza odsyłam Was do komentarzy, bo będzie tam link, będzie też link w opisie, bo myślę, że cały ten materiał opisie IPO, jak bardzo oni są do siebie podobni, jest ważny, szczególnie przed wyborami prezydenckimi. Natomiast ja dzisiaj chciałbym tylko i wyłącznie poszerzyć temat właśnie tych badań prowadzonych przez fachowców od pani niedoszłej magister Kotuli z Ministerstwa do Spraw Równości. Zastanówmy się przede wszystkim o tym, jak takie badania, które mają stanowić podstawę do zmiany przepisów dla wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy żyją dzisiaj, ale tych, którzy również dopiero się urodzą, jak one powinny być prowadzone. Mówimy w końcu o jakimś materiale, o jakiejś bazie do zmian w prawie, które sięga po prokuraturę, sięga po wyroki sądowe, wyroki więzienia, wyroki grzywien, wyroki najróżniejsze związane z prawem rodzinnym, zakazy zbliżania się do dzieci, zakazy zbliżania się do żony, narzeczonej czy kogokolwiek, z kim taka relacja, nazwijmy to na tle seksualnym, następuje. Mamy więc do czynienia z bardzo poważnym kawałkiem życia cywilnego, tego życia zwykłych ludzi, bardzo poważnym kawałkiem i te zmiany idące w głębokie prawo, w ustawy sejmowe, powinny być wyjątkowo dobrze ugruntowane, powinny być wyjątkowo dobrze uargumentowane. Jak powinno wyglądać badanie, które stanowi podstawę zmiany prawa karnego? Moim zdaniem powinno być oparte o kilka bardzo szczegółowych, bardzo klasycznych i chyba dość rozsądnych założeń. Po pierwsze, powinny być prowadzone takie badania, moim zdaniem, przez wyspecjalizowaną instytucję albo firmę zajmującą się stricte badaniami socjologicznymi, badaniami statystycznymi, przez ludzi, przez organizację, która ma do tego narzędzia, ma do tego fachowców, ma do tego zaplecze, zarówno merytoryczne, jak i zaplecze fachowe, zaplecze narzędziowe, które pozwala wyniki takich badań zebrać, przeanalizować i podać tym ustawodawcom, podać posłom, posłankom do decyzji jako coś, co faktycznie jest materiałem naukowym, zbudowanym w oparciu o rzetelną wiedzę, o rzetelne przeprowadzenie takiego badania, o to, że wszystko tam pasuje. Jeśli patrzymy sobie na osoby, które prowadzą samą taką akcję, samą takie badania, to powinny być to oczywiście bezstronni fachowcy. Powinni być to fachowcy, czyli socjologowie, statystycy, ankieterzy, którzy są wyszkoleni, którzy są przeszkoleni do tego, aby tego typu właśnie badanie prowadzić. Ale przede wszystkim powinny być to osoby, które w takiej instytucji badawczej są w jakiś sposób zamocowane na poziomie swojej kariery, swojego nazwiska. Nie czarujmy się. Jeśli mamy uznanego socjologa, człowieka, który swoją karierę, swoje nazwisko, tą rozpoznawalność, tą markę osobistą w środowisku socjologicznym budował przez wiele, wiele lat, to taki człowiek będzie miał znacznie większe opory przed tym, żeby przyklepać, podpisać wyniki badań, które są niezgodne ze sztuką, które są niezgodne z tym, jak należało je prowadzić, po to tylko, żeby komuś pasowały do tezy, żeby komuś pasowały do kampanii wyborczej albo do bieżących potrzeb politycznych. Generalnie założenie moje jest takie, że jeżeli wprowadzamy przepis, który ma ciążyć na 36 milionach dziś żyjących Polaków i tych następnych pokoleń, które się jeszcze nie urodziły, to fajnie by było i myślę, że uczciwie i rzetelnie by było, gdyby takie badanie prowadził ktoś, dla kogo ewentualne błędy stanowią potężne obciążenie jego kariery, potężne obciążenie jego przyszłości. Tylko wtedy możemy zapewnić sobie jakąkolwiek bezstronność, jakikolwiek poziom uczciwości takich badań. Jeśli popatrzymy sobie dalej na tą strukturę budowania takiego procesu badawczego, to istotnym elementem tutaj jest kwestia finansowania. Jest nie przez przypadek na świecie. Chodzi takie stare hasło, płacę, żądam. Jeżeli więc tego typu badanie, które ma wpływ na Polaków, zleca ktoś, kto ma interes w tym, żeby wynik wyszedł taki lub inny, to możemy spokojnie założyć, że nawet podświadomie, nawet niechcący, osoba czy instytucja, która przyjmuje zlecenie na takich badań przeprowadzenie, będzie chciała temu zlecającemu, temu płacącemu zrobić dobrze, czyli przynieść taki wynik, który pasuje do jego potrzeb, do jego w tym momencie zlecenia, nawet jeżeli nie jest to wprost pokazane. Dlatego ja uważam, że jeżeli patrzymy dzisiaj na to, co robi z pieniędzmi pozyskiwanymi z naszych podatków i z długu zaciąganego na nasze konto polski rząd, polski parlament, czy nawet politycy na poziomie gmin, powiatów czy miast, to akurat tego typu rzeczy, tego typu badania, które mają stanowić podstawy do zmiany prawa, prawa, które może wprowadzić ciebie, twojego syna, twoją córkę do więzienia, mogłyby być finansowane z budżetu państwa. Bo wtedy pojawia nam się podwójne trzymanie. Z jednej strony płacąc za takie badania, na przykład Kancelaria Sejmu czy instytucja rządowa, która zajmuje się obsługą na przykład finansów publicznych, gdzieś w Ministerstwie Finansów, zleca badanie takiej agencji, wybiera sobie organizację czy firmę, która to badanie ma przeprowadzić na podstawie rzetelnego, dobrze przeprowadzonego przetargu, porównując merytorykę, fachowość, narzędzia, sposób prowadzenia badań między kilkoma oferentami, a po drugie, jeśli to agencja państwowa, jeśli to na przykład Kancelaria Sejmu zleca takie badanie, wydaje na nie pieniądze, to w ramach procedur kontrolnych związanych z wydawaniem pieniędzy publicznych ma pełne prawo do tego, żeby do takiej instytucji, która została w tym kontrakcie wyłoniona na wykonawcę, wejść z butami, sprawdzić merytorykę, metody, sprawdzić kto to robi, jak to robi, na jakich narzędziach, na jakiej bazie. Mamy w tym momencie możliwość sprawdzenia, czy badania te rzeczywiście zostały wykonane rzetelnie, czy zostały wykonane w sposób zgodny z zasadami. I tu oczywiście, jeśli się okazuje, że instytucja jest do tego nieprzygotowana albo informacje, którą złożyła w takim przetargu, w takiej ofercie przetargowej, nie pokrywają się z rzeczywistością, płacący w tym momencie z ramienia państwa urzędnik ma pełne prawo taką zgodę wycofać, zażądać zwrotu pieniędzy, które już zostały na przykład za takie badanie wypłacone, a jeśli trzeba, to sięgnąć po pomoc policji, po pomoc prokuratury, po pomoc różnego rodzaju urzędów z NIK-iem na czele, aby docisnąć wykonawcę do tego, aby udostępnił prawdziwe dane albo do tego, aby odrzucić taką propozycję, odrzucić takie wyniki jako po prostu nieszczere, niewiarygodne i niemiarodajne. No i jak patrzymy sobie na to, co jeszcze powinno się zdarzyć, to powinniśmy mieć te badania prowadzone na dużej grupie ludzi, na dużej grupie tak zwanych respondentów, czyli tych osób, które odpowiadają na pytania, które w danym badaniu zadajemy. Raz jeszcze, jeżeli przepis, który na podstawie takich badań ma być zmieniony, dotyczy 36 milionów Polaków dzisiaj i tych, którzy się jeszcze nie narodzili, to naprawdę powinien być on przeprowadzony na maksymalnie dużej, oczywiście sensownie ograniczone ilościowo, żeby to badanie nie trwało 5 lat, jeśli trzeba szybko podejmować decyzję, ale w maksymalnie dużej grupie ludzi, którzy są w stanie w takim badaniu wziąć udział, którzy dadzą odpowiedź miarodajną. I tu ostatni element, jeśli patrzymy na właśnie to, jak takie badanie powinno być prowadzone, to jest grupa, która jest reprezentatywna. To jest, co to oznacza w języku ludzkim? Moim zdaniem przede wszystkim to, że w tej grupie powinny być osoby, które oczywiście mają coś do powiedzenia w tym temacie, czyli osoby, które na przykład są w takim wieku, że tym przestępstwom seksualnym mogą podlegać, ale to powinna być grupa reprezentatywna, która dotyczy możliwie szerokiego fragmentu polskiego społeczeństwa. Ludzi trochę młodszych, trochę starszych, z tegoś, tamtego, innego regionu. O tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Ale mówimy tutaj o sytuacji, w którym znowu badanie dotyczące całego społeczeństwa, zmiany w kodeksie karnym, potencjalnych wyroków więzienia czy wyroków, które rujnują życie obydwu stron takiego konfliktu, takiego sporu, te badania powinny być prowadzone wyjątkowo rzetelne. Weźmy teraz na tapet to, co wydarzyło się właśnie wokół tej ustawy, którą pompuje pani Kotula. Skąd pani Kotula wzięła te 8% zgłaszanych w Polsce gwałtów? To jest informacja, która powstała na podstawie tak zwanego badania, znowu cyk-cyk, przeprowadzonego, no właśnie, nie przez profesjonalną instytucję czy profesjonalną firmę zajmującą się badaniami statystycznymi, zajmującą się badaniami socjologicznymi, a na podstawie badania, i tu znowu cudzysłów, za chwilę zrozumiecie dlaczego, które przeprowadziła Fundacja STER w roku 2016. Jak upatrzycie sobie do internetu, kim są ludzie prowadzący Fundację STER, jak upatrzycie sobie na to, jakie ona ma hasła, jakie ma cele i tak dalej, okazuje się, że te badania prowadzone w roku 2016 przez Fundację STER były prowadzone przez ludzi, którzy są skrajnie lewicowymi aktywistami, ludźmi, którzy na poziomie jakby tego właśnie skrajnie lewicowego podejścia do spraw równości, do spraw tęczowych, do spraw miliona płci, 60 tysięcy zachowań niewłaściwych i tak dalej, reprezentują jeden skrajnie lewicowy pogląd. Są to ludzie i są to osoby, które funkcjonują w organizacji, która jest absolutnie skrajną skrajnością, tym najbardziej na lewo odsuniętym fragmentem rzeczywistości. Fundacja STER nie zajmuje się badaniami. Fundacja STER jest organizacją, której celem i samym sensem istnienia jest to, aby propagować i jak najmocniej rozszerzać lewicową ideologię na społeczeństwie polskim. Idziemy punkt niżej. Już odpowiedzieliśmy sobie na temat tego, kto prowadził te badania. Punkt niżej to jest osoba, która te badania koordynowała, która była odpowiedzialna za ich przeprowadzenie. Dla Fundacji STER przeprowadziła je pani Agnieszka Grzybek, pani magister Agnieszka Grzybek. I co ciekawe, pani Grzybek nie jest profesjonalnym socjologiem, nie jest statystykiem, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, owszem, tu jest lepsza od pani Kotuli, bo ma magisterkę, ale jest absolwentką najpierw w roku 1995 kierunku polonistyka, a później w roku 2021 kierunku prawo i administracja. Jest zagorzałą lewicową aktywistką, zagorzałą feministką, jest typowym aktywistą, czy typową aktywistką sprawy skrajnie lewicowej, tej skrajnie lewicowej ideologii, o czym chyba najpiękniej świadczy tytuł jej pracy magisterskiej. Wybaczcie, przeczytam z kartki, żeby się nie pomylić. Jej praca magisterska na kierunku prawo i administracja w roku 2021 nosiła tytuł Jurysprudencja feministyczna w teorii i praktyce stosowania prawa. Nie ma wątpliwości co do tego, że poglądy pani, która jest osobą koordynującą badanie, które ma dotyczyć 36 milionów Polaków, są skrajnie lewicowe, skrajnie feministyczne. Mamy więc podstawę do tego, aby sądzić, że wyniki badań, wnioski, które z nich zostaną wyciągnięte, bo to jest osobna sprawa, również mogą być trochę bardziej na lewo niż rzeczywistość pokazuje, trochę bardziej feministyczne niż mogłyby być, gdyby prowadził te badania ktoś, to jest bezstronnym obserwatorem, bezstronnym fachowcem, bezstronnym specjalistą od badań socjologicznych. Te dwie dane, informacje o tym, jaka organizacja te badania prowadzi i kto jest koordynatorem, pokazują nam już w tej chwili, że jest poważna wątpliwość co do tego, jak wyglądają podstawowe założenia takiego badania. Bo zarówno zaangażowanie organizacji, która je prowadzi, jak i osoby koordynatorki podważają bezstronność i podważają fachowość wykonania tych badań. Efekt jest więc taki, że mamy bardzo poważne podstawy do tego, abyśmy my, ludzie, którzy będą podlegali przepisom, które zostaną zmienione dzięki takim wynikom badań, będzie te przepisy również podważać, bo będą one prawdopodobnie mocno skręcały w jedną bardzo konkretnie uznaną stronę. Ale osoba prowadząca i organizacja, która te badania przeprowadziła, to jest dopiero połowa problemu, bo w tym badaniu jest znacznie więcej kłopotów. Elementem trzecim i myślę tutaj absolutnie kluczowym jest wielkość grupy oraz charakter tej grupy badanej podczas tego procesu. Grupa to zaledwie 451 kobiet i co jest bardzo, bardzo ważne, te 451 kobiet odpytanych pod kątem tego, jak właśnie bardzo często narażone były w swoim życiu na molestowanie seksualne czy przestępstwo seksualne, zachowania seksualne, których sobie nie życzyło, Grupa tych kobiet pochodzi tylko z 3 województw. Jeśli znacie choć trochę strukturę społeczną Polski, jeśli znacie choć trochę strukturę społeczną każdego kraju tej zachodniej cywilizacji, macie świadomość, że 3 z 16 województw to jest zaledwie ułamek rzeczywistości, w której się obracamy w temacie seksualności, niechcianych zalotów, końskich zalotów, zachowań ewidentnie graniczących o przestępstwa seksualne, zachowań graniczących o gwałt itd., itd. Jeżeli nie bierzemy nawet 16 województw pod uwagę, to kto zadał pytanie tym kobietom odpytywanym przez ankieterki, jaka jest różnica między zachowaniami seksualnymi, tymi groźnymi zachowaniami seksualnymi w normalnych rodzinach, w których jest ojciec, matka, dzieci są wychowane sensownie, a obie strony takiej romantycznej czy innej relacji są na poziomie, a jaka jest różnica między klasyczną patologią? Przecież każdy, kto choć trochę rozumie tego, to jak działa świat, zdaje sobie sprawę, że w rodzinach, w których jest alkohol, czy nawet nie w rodzinach, ale w towarzystwie, w miejscach, w których jest alkohol, bieda, narkotyki, bezrobocie systemowe, czy problemy społeczne, których cała masa przecież funkcjonuje w tej tak zwanej gorszej części kraju, w tej gorszej części społeczeństwa, niższej, mniej zamożnej i tak dalej, tych przypadków gwałtu, tych przypadków zachowań, niechcianych zachowań seksualnych, tam powinno być wielokrotnie więcej niż w tak zwanych normalnych domach, niż w tak zwanym porządnym towarzystwie. Tymczasem tutaj Fundacja STER zadaje pytania tylko 451 kobietom, tylko z 3 województw. To są osoby, których ilość oraz rozmieszczenie tak naprawdę na mapie Polski już sprawiają, że mamy kolejny powód do tego, żeby zadawać pytanie, czy to badanie jest cokolwiek warte, czy ono cokolwiek pokazuje. Ale myślę, że elementem absolutnie najważniejszym i najgroźniejszym dla wyników tych badań, najbardziej parszywym jest to, kto te badania prowadził oraz kto był pośród osób odpytywanych przez ankieterki. Badania te prowadzone były przez właśnie nie fachowców z profesjonalnej organizacji, bo przecież Fundacja STER mogłaby również zamówić takie badanie w profesjonalnej firmie czy instytucji. Tutaj badania prowadziły nie profesjonalne instytucje, nie profesjonalne firmy, nie profesjonalni badacze, a 3 lewicowe fundacje, które z Fundacją STER współpracują. Jeśli popatrzymy sobie na to, co działo się dalej, czyli z kim rozmawiały te ankieterki, czy rozmawiali ankieterzy oraz jakie definicje przyjęli, to mamy tutaj do czynienia z absolutnym odjazdem. Odjazdem, o którym trzeba mieć świadomość, odjazdem, który trzeba mieć w głowie. Bo jednym z elementów, który był w tym pytaniach ankieterskich zadawanych, była definicja tego molestowania seksualnego, jaka została przyjęta do właśnie badania. Ta definicja jest całkowicie arbitralna i dotyczy rzeczy, które mogą być naprawdę zupełnie różnie odbierane przez różne kobiety żyjące w różnym środowisku, kobiety, które mają ze sobą zupełnie różną przeszłość, zupełnie różną ścieżkę życiową. Jeżeli patrzymy na tą definicję molestowania seksualnego, to mamy na przykład tutaj informację o tym, że jako molestowanie seksualne ankietowane kobiety mogły uznawać obraźliwe uwagi dotyczące ciała czy seksualności opisywane czy pokazywane w rozmowie, w wiadomościach, ale również w internecie. Jeśli więc mamy do czynienia z wojującą feministką, która bardzo często, nie wiedzieć czemu, w internecie publikuje bardzo odważne swoje zdjęcia i tam dostaje uwagi, które dotyczą jej cielesności, dotyczą jej sensualności, dotyczą jej seksualności również, możemy zakładać, myślę, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że reakcja na uwagi o powabie, o piękności, czy seksualności, czy seksowności ciała takiej aktywistki będzie zupełnie inaczej odbierana przez dziewczynę, która lubi się prezentować i bawi się swoją seksualnością, bawi się swoim ciałem, a zupełnie inaczej przez właśnie wojującą feministkę, niebieskowłosą, żarliwie rozpaloną osobę, która takie uwagi traktuje jako ewidentny atak na jej osobę. Tutaj mamy do czynienia z większą ilością bałaganu, bo mamy na przykład hasło pod tytułem, że na molestowaniem seksualnym może być również opowiadany w towarzystwie przez jakiegoś mężczyznę pieprzny dowcip. Co ciekawe, co się stanie, jeśli takie pieprzne dowcipy opowiadają kobiety? A uwierzcie mi, pracując z ludźmi na co dzień, jeżdżąc po wielu firmach, spotykając się z bardzo wieloma ludźmi, nie tylko podczas poważnych, profesjonalnych dyskusji o wynikach sprzedaży czy procedurach, które musimy zbudować, my często rozmawiamy przy pizzy, my często rozmawiamy przy obiadach, przy kawach, w jakichś tam luźniejszych momentach. Uwierzcie mi, kobiety sypią żartami o mocnym podłożu seksualnym, wcale nie słabiej niż faceci w męskiej szatni, niż faceci po meczu bokserskim. Te tematy są w rozmowach między kobietami tak samo popularne i powszechne, potrafią być tak samo obleśne, tak samo ostre i wyzywające jak między facetami. Więc tu założenie tych żartów o seksualnym podtekście opowiadanych tylko przez jedną płeć jest od razu z założenia słabe. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o sposób budowania tych pytań z ankiety, jest kwestia tego, że bardzo często ankieterki odnosiły się nie do tego, co faktycznie się wydarzyło, na przykład do obmacywanek, do jakiegoś chwytu za tyłek, klepnięcia w tyłek, czy czegokolwiek innego, co myślę, że dzisiaj jest oczywistym przekroczeniem, brutalnym przekroczeniem granic, które w społeczeństwie funkcjonują, ale tu ankieterki odnosiły się również do odczuć, do tej subiektywnej, stricte związanej z wewnętrznymi odczuciami, sfery przyjmowania takiego komplementu, żartu czy zachowania innej osoby przez osobę ankietowaną. Pytają wprost, jak pani odczuwała żart, zachowanie, spojrzenie, komentarz osoby, która z panią wchodziła w relację służbową, w relację towarzyską czy romantyczną. To rzeczy subiektywne mają bardzo mocny wpływ na to, gdzie jesteśmy z odpowiedziami. Jeśli popatrzycie sobie na te elementy, na te właśnie kwestie związane z subiektywnym odbiorem pewnego zachowania, musimy pamiętać, że zupełnie inne jest traktowanie pewnych zachowań przez kobiety, które są przyzwyczajone do funkcjonowania w męskim środowisku, przez kobiety, które mają bardzo mocną opinię o samej sobie, bardzo mocny ten kręgosłup, nazwijmy to emocjonalny, i kobiety, które nie są zaangażowane w walkę polityczną, walkę feministyczną, od tych właśnie twardych, lewicowych, skrajnie wojujących feministek, dziewczyn, które z błyskawicami na tarczach, z błyskawicami na transparentach szły przez polskie miasta, co ciekawe, w czasie, w którym obowiązywały lockdowny, nikomu innemu nie wolno było po tych miastach łazić, im wolno było, ale to już taki temat na osobną dyskusję. Myślę więc, że ten argument związany z tym, jak bardzo różnią się opinie na temat tego samego żartu, tego samego zachowania, tego samego momentu w czasie między wojującą feministką a kobietą po prostu niezaangażowaną politycznie, niezaangażowaną ideologicznie w spory między płciami, to jest coś, co również takie badanie powinno podważyć. No i wreszcie ostatni element. Skąd wzięto te zaledwie 451 kobiet? Te 451 kobiet, które mają reprezentować połowę, ponad połowę z 36 milionów Polaków i Polek, które mieszkają w tej chwili w naszym kraju, a wyniki badań mają wpływać na te Polki i Polaków, którzy się jeszcze nie urodzili? Tu jest rzecz najbardziej skandaliczna, bo dobierając respondentków czy respondentki w tym momencie do tego badania naukowego prowadzonego przez Fundację STER, dopuszczono tak zwany element związany z rekrutacją respondentek poprzez znajomości. Dla zachowania jakichkolwiek pozorów tego, że badanie jest prowadzone w sposób rzetelny, nie zgodzono się na jeden element, jakby jeden stopień oddalenia, czyli nie wolno było prowadzić badania ze swoją znajomą, ale można było prowadzić badania na dwóch stopniach oddalenia, czyli ankieterka ma koleżankę, która może zaprosić kogoś, kto do tego badania jest w tym momencie dopraszany. Jeżeli wiemy, że całość koordynuje skrajnie feministyczna, skrajnie lewicowa Fundacja STER, że szefową tego badania jest osoba, która po pierwsze nie jest socjologiem, po drugie jest wojującą, lewicową, feministką, funkcjonariuszką Partii Zielonych i tak dalej, a samo badanie prowadzone jest przez osoby z trzech zaprzyjaźnionych, również feministycznych, również lewicowych fundacji, to możemy zadać proste pytanie, myślę, pytanie o dość oczywistej odpowiedzi, jakich znajomych mają ankieterki czy ankieterzy, którzy działają w feministycznych fundacjach. Czy są to tak zwane normalne kobiety, normalne, czyli niezwiązane z poszczególnymi ruchami, ani prawicowe, ani lewicowe, kobiety, które nie interesują się polityką, które nie interesują się tą socjologiczną stroną relacji między ludźmi w społeczeństwie? Czy istnieje może spora szansa, spore niebezpieczeństwo w tym wydaniu, że takie badanie prowadzone jest przez feministki, za pomocą feministek, które dają kontakt z innymi feministkami albo z kobietami, które do tych ruchów feministycznych są znacznie, znacznie bardziej otwarte, są nich bliżej, do nich bliżej niż do ruchów, które, czy do kobiet, które są zupełnie poza tym feministycznym świadkiem. Jeżeli popatrzymy sobie na te wszystkie elementy, na to, kto to badanie prowadził, kto jest jego koordynatorem, w jaki sposób dobierane są organizacje, które zajmują się jego prowadzeniem, jak dobierane są osoby, które udzielają odpowiedzi, ile tych osób było, z jakiego kręgu one pochodzą, czy w jaki sposób zostały do tego badania poproszone, wszystko to pokazuje jasno, że wyniki tego badania powinny zostać zwinięte w kulkę, jak to mówił Łukasz Warzecha, i wyrzucone do śmieci. I tak zachowałby się każdy zawodowy, profesjonalny, mający za sobą jakąś karierę socjolog, czy człowiek zajmujący się zawodowo badaniami, statystyk, czy ktokolwiek inny, kto tego typu robotę, tego typu fuchę na co dzień wykonuje. Bo ludzie, którzy mają nazwisko, którzy mają tą markę osobistą w świecie badań naukowych, w świecie badań socjologicznych, tego typu, nie pozwoliliby sobie na to, aby zwykły amator, taki jak Warzecha czy ja, bo ani jeden, ani drugi z nas nie jest fachowcem od badań naukowych, aby zwykły amator mógł na podstawie danych dostępnych po prostu w internecie rozmontować ten temat na części i właśnie pokazać tak wiele elementów, które sprawiają, że wynik tego badania powinien być całkowicie odrzucony jako badania nienaukowego i badania nie dającego rzetelnej, nie dającego prawdziwej odpowiedzi. Po co wam to wszystko pokazuje? Po co wam pokazuje to coś, co mogliście zobaczyć u Warzechy? Dlaczego przyprowadzam to na swój kanał? Przede wszystkim dlatego, żeby temat tego konkretnego badania rozniósł się szerzej, bo nie chodzi mi tutaj o sytuację, która dotyczy tylko tego jednego przepisu, tylko tej jednej sfery życia publicznego, jakim jest kwestia gwałtu, kwestia przemocy seksualnej, molestowania seksualnego, czy przestępstw o charakterze seksualnym. Raz jeszcze przypominam. Ja mam dwie dorosłe już w tej chwili córki, śliczne dziewczyny, bardzo dobrze wyglądające, mówiąc tutaj z dumą ojca, mam świetnie wyglądającą żonę, kobietę, która chodzi po ulicach tak jak każda z was, jak każdy z was, która tak samo narażona jest na niewybredne żarty, tak samo narażona jest na końskie zaloty, na zachowania wręcz kryminalne związane z seksualnością, z tym, że po prostu jest dobrze wyglądającą, zgrabną, fajną kobietą, to dotyczy mnie tak samo jak wszystkich was. Ale to badanie naukowe w cudzysłowie, może sprawić, że jeżeli przepisy wejdą w życie, jeżeli te przepisy nie zostaną zablokowane przez prezydenta, nie zostaną odrzucone, to będziemy na podstawie badań, które są zrobione niefachowo, nierzetelnie, przez ludzi, którzy nie powinni nigdy i wyłącznie mieć prawa takich badań publikować, takich badań pokazywać jako podstawę do zmiany prawa, my będziemy musieli żyć w rzeczywistości, które takie badania określają. Dlatego jeśli słyszycie gdzieś w internecie, w mediach, w telewizorku, podczas debat prezydenckich, podczas jakichś tam pyskówek między politykami uprawianymi czy uprawianych przed kolejnymi wyborami, że ktoś przynosi informację, która jest dla was zadziwiająca, bo kompletnie nie mieści wam się w głowie, to nie puszczajcie tego mimo uszu. Potraktujcie to, jak to mówią anglosasi, with the grain of salt. Potraktujcie to z ostrożnością i z podejrzliwością, i zróbcie to, co w tym wypadku zrobił Warzecha, co zrobiłem ja, co zajęło mi parę dosłownie minut. Otwórzcie internet, wpiszcie parę konkretnych pytań, żeby dowiedzieć się, co warte są informacje, które dana strona, które dany dyskutant przynosi do dyskusji. Znalezienie informacji na temat Fundacji STER, tego, jaki ma charakter, czym się zajmuje, jaki ma sposób funkcjonowania, czy jakie działania prowadzi, zajęło mi dosłownie 30 sekund. Zebranie informacji na temat pani aktywistki, pani feministki, która była koordynatorką, zajęło mi następne 1,5 minuty, no bo trzeba było pogrzebać trochę, żeby znaleźć kierunek studiów, jaki ona ukończyła, w tym wypadku dwa kierunki studiów, czyli tą polonistykę i prawo. Żeby dotrzeć do informacji o tym, jaki tytuł nosiła jej praca magisterska, tytuł, w którym wprost użyte jest słowo feminizm, zajęło mi następne 4 sekundy. Zobaczcie, mamy w rękach internet, mamy komputery, w kieszeniach mamy telefony z internetem i tak dalej. Jeśli coś nam nie gra, jeśli coś nam zgrzyta, wyciągnijmy tą naszą magiczną skrzyneczkę, wpiszmy tam kilka dosłownie zdań i dowiedzmy się, czy za tą informacją, która nas zadziwia, jest choć odrobina prawdy, jest choć odrobina fachowości. O to was proszę, bo takich szokujących danych będzie wokół nas cała masa. Pomyślcie, gdybym ja chciał zrobić dzisiaj badanie, które pokazuje, że sama idea na przykład strefy czystego transportu, idea związana z ograniczaniem naszej wolności przez zakaz użytkowania samochodów starszych niż, no i tu 3 kropeczki, na temat wprowadzanych idiotycznych przepisów Zielonego Ładu, na temat tych wszystkich chorych przepisów ekologicznych, tych zielono-czerwonych, tęczowych ekologów, Gdybym chciał takie badania przeprowadzić i zrobiłbym je tak samo nierzetelnie, jak zrobione zostały te, którymi posługuje się pani Kotula i cały jej babski gang, zostałbym wyklęty i wskazany paluchami przez setki albo tysiące organizacji feministycznych, lewicowych, rowerowych, antysamochodowych, antywolnościowych itd. Jako człowiek, który jest w tym momencie absolutnie niewiarygodny. Zastanówcie się, dlaczego badania tak parszywie przeprowadzone, rzeczy, które nie powinny mieć w ogóle miejsca w przestrzeni publicznej, lewicowcom, feministom, feministkom uchodzą. Ci ludzie mają za sobą potęgę mediów, ci ludzie mają za sobą ogromne pieniądze z różnego rodzaju fundacji soroszowych, amerykańsko-bidenowych, deep state'owych, takich, śmakich, owakich, fundusze norweskie, fundusze niemieckie, fundusze najróżniejszego pochodzenia i z najróżniejszej ilości po to, aby zmieniać nam świat. Aby na bazie nierzetelnych, przygotowanych pod tezę, przygotowanych celowo w taki, a nie inny sposób badań, zmieniać przepisy, które wpływają na życie twoje, moje, moich córek, mojej żony, całej mojej rodziny i ludzi, którzy nas otaczają. Nie pozwólmy sobie na to, sami sobie, na to, aby takie właśnie szokujące, dziwne, nietypowe wyniki puszczać mimo uszu, akceptować jako coś, co jest prawdą objawioną. Bo bardzo często, tak jak w tym przypadku, z prawdą, rzetelnością, fachowością, merytoryką i tą końcową sprawiedliwością takie badania nie mają żadnego związku. Mam nadzieję, że ten kolejny film na temat technik manipulacji trochę otworzy Wam oczy, bo przed nami końcówka kampanii prezydenckiej, niedługo już kampania samorządowa, europejska, kampania do parlamentu i tak dalej. W każdej kampanii, w każdej walce o kolejny przepis, kolejną ustawę pojawiają się najróżniejsze cyferki, sypane bardzo często z głowy przez dyskutantów, choćby miały one sens, czy też nie. Jeśli coś Wam nie pasuje, jeśli coś Wam zgrzyta, jeśli jakaś dana wydaje Wam się bardzo, bardzo mocno zawyżona albo bardzo mocno zaniżona, zróbcie to, co zrobił Warzecha, zróbcie to, co zrobiłem ja. Wejdźcie do internetu, poszukajcie kilku informacji i sprawdźcie, jak jest naprawdę. A jak już te informacje znajdziecie, to puśćcie je w ramach komentarza pod taką dyskusją, w ramach informacji do swoich znajomych, albo po prostu zróbcie z nich posta na fejsiku, na Twitterku, czy gdziekolwiek indziej, na LinkedInie i gdziekolwiek indziej by się nie pojawiał, po to, aby inni ludzie też otworzyli oczy, aby inni ludzie zobaczyli i zrozumieli, że mamy do czynienia z sytuacją, która bardzo często jest naciągana. Bardzo często badania, bardzo często informacja, która służy do zmiany naszych przepisów, do zmiany naszego życia, jest informacją z założenia, fałszywą z założenia, kierującą nas coraz mocniej w tą nienormalną, lewicową, przekręconą, niezgodną z naturą stronę. Myślę, że w najbliższym czasie wiele się zmieni na tym polu dzięki działalności Trumpa, ale nie zapominajmy, że Trump jest tam, w Stanach Zjednoczonych, za oceanem, a my musimy żyć w tym absolutnym dyktacie, w tej absolutnej tyranii unijnej, ludzi o tęczowym, czerwonym czy zielonym zabarwieniu ideowym, ludzi, którzy chcą nasze życie zmienić bezpowrotnie, którzy chcą nasze życie zmienić tak, abyśmy pasowali do ich obrazu świata, a nie tego obrazu świata, który sami dla siebie stworzyliśmy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam za każdą postawioną nam kawę, za każdą wpłatę przez zrzutkę, za przede wszystkim zostawianie swoich adresów mailowych na stronie www.pogodneshorty.pl. Bardzo wielu z Was odpowiedziało pozytywnie na tę moją ankietę, czy mam publikować, wysyłać do Was informacje o tym, że występuję na innych kanałach. Myślę, że w tym temacie coś za chwilę zrobimy, a ja póki co zapraszam Was, jeśli ten temat Was zainteresował, do obejrzenia wszystkich materiałów dotyczących technik manipulacji w archiwum kanału. Jest ich tam sporo i myślę, że do tych materiałów starszych możecie zerknąć, bo one nie dotyczą konkretnego wydarzenia, które tylko wtedy było ważne. Ta cała seria technik manipulacji niestety dotyczy narzędzi, którymi chłostani jesteśmy codziennie, którymi codziennie jesteśmy kierowani w kierunku masło maślane, wybaczcie, którymi codziennie jesteśmy sterowani w kierunku, który nie zawsze nam pasuje, a który bardzo często nie jest dla nas dobry. Jest dobry dla tych, jak pani Kotula, jak feministki, jak ludzie z tego skrajnie lewego fragmentu rzeczywistości. Dobry tylko dla nich, dobry tylko dla ich interesów. Dziękuję. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.